Finley. Nadzieja na trudne czasy. Rozdział 6. Dzień pojutrze.
Kiedy świat mknie przez XXI wiek, czy zastanawiasz się, co jest największą potrzebą? Jeśli głodujesz, może to być żywność. Jeśli jesteś bezdomny, to dach nad głową. Jeśli chorujesz, to potrzebujesz lekarstwa. Jeśli jesteś samotny i przygnębiony, potrzebujesz miłości. Czy jest coś, co ponad wszystko inne może pomóc ci przetrwać wszelkie trudne sytuacje? Czy jest coś, co może pocieszyć ludzkiego ducha? Na całym świecie ludzie rozpaczliwie oczekują nadziei. Ktoś dobrze powiedział, czym tlen jest dla płuc, tym nadzieja dla ludzkiego ducha. Nadzieja podnosi nas na duchu. Sprawia, że zamiast na to, co jest, patrzymy na to, co będzie. Jest jak światło w ciemności. Daje nam zachętę płynącą z przyszłości. Sprawia, że jesteśmy w stanie przetrwać nadchodzące wyzwania. Czym jest nadzieja? Jak możemy ją zdefiniować? Nadzieja jest nieuchwytną wartością, która pozwala patrzeć ponad trudnościami życia ku lepszemu jutru. Nadaje cel naszemu życiu dzisiaj, bo wiemy, że przyjdzie lepszy dzień. Każe nam oczekiwać tego, co najlepsze, nawet jeśli w życiu dzisiaj niesie nam to, co najgorsze. Każe patrzeć ponad tym, co jest, ku temu, co będzie. Każe wierzyć, ufać, oczekiwać i spodziewać się, że mimo dzisiejszych ciemności jutro zajaśnieje światło. Rzymski mąż stanu Pliniusz Starszy powiedział kiedyś: nadzieja jest filarem podtrzymującym świat. Miał rację. Bez nadziei ten świat zmierza ku nieszczęściu. Bez nadziei załamują się podstawy społeczeństw. Bez nadziei jesteśmy skazani na życie w niemej rozpaczy. Niedawno przeczytałem opowiadanie opublikowane w 1991 roku w niewielkiej motywacyjnej broszurce zatytułowanej Bits and Pieces – Okruchy życia. To opowiadanie o małym chłopcu, który ciężko poparzony znalazł się w szpitalu, ilustruje potęgę nadziei. Miejskie kuratorium oświaty opracowało program dla uczniów nie mogących uczęszczać do szkoły, w tym przebywających w szpitalu, aby nie mieli opóźnień w nauce. Jedna z nauczycielek uczestniczących w programie została wyznaczona, by odwiedzić chłopca w szpitalu. Skontaktowała się więc z jego nauczycielką, a ta poinformowała ją, że obecnie klasa uczy się o przymiotnikach i przysłówkach oraz poprosiła, by objaśnić chłopcu te kwestie. Nauczycielka udała się do szpitala, by spotkać się z uczniem. Nikt jej nie poinformował, że chłopczyk jest ciężko poparzony i bardzo cierpi. Zaskoczona jego widokiem powiedziała, zacinając się: wysłano mnie do ciebie ze szkoły, żebym nauczyła cię o przymiotnikach i przysłówkach. Kiedy wyszła, czuła, że lekcja nie na wiele się zdała. Ale następnego dnia pielęgniarka zapytała ją: jak pani odmieniła tego chłopca? Nauczycielka pomyślała, że stało się coś złego, więc zaczęła przepraszać. Nie, nie, przerwała jej pielęgniarka. Źle mnie pani zrozumiała. Martwiliśmy się o niego, ale od wczoraj jego stan całkowicie się odmienił. Zaczął walczyć i reaguje na terapię. Wygląda na to, że postanowił żyć. 2 tygodnie później chłopiec wyjaśnił, że zanim odwiedziła go nauczycielka, porzucił wszelką nadzieję. Jednak jego postawa zmieniła się, kiedy coś sobie uświadomił. Tak powiedział o tym: przecież nie wysłaliby nauczycielki, by uczyła o przymiotnikach i przysłówkach umierającego chłopca. Ten ciężko poparzony chłopiec ponad wszystko potrzebował nadziei. Nadzieja z mocą motywuje nas do wyglądania dnia, który nastanie pojutrze. Maluje przyszłość w jasnych barwach, a nie mrocznych cieniach.
Odkrycie nadziei.
Jak możemy odkryć nadzieję w świecie, który wydaje się wymykać spod kontroli? Jak możemy na nowo znaleźć nadzieję w świecie tak pełnym niepewności? Czy w świecie niszczonym przez fale tsunami, trzęsienia ziemi, trąby powietrzne, huragany, zarazy i pandemie jest cokolwiek pewnego, na czym możemy oprzeć naszą nadzieję. Na przykład pandemia wywołana koronawirusem pociągnęła za sobą katastrofalne skutki. Na całym świecie występowały liczne przypadki zarażeń. Dziesiątki tysięcy osób zmarły. Gospodarka poniosła ogromne straty. Bezrobocie wzrosło znacząco. Wielu ludzi zmieniło się bezpowrotnie. Gdzie możemy znaleźć nadzieję? Jak możemy patrzeć ponad obecnymi trudnościami ku jasnej przyszłości dnia, który nadejdzie pojutrze? Miliony znalazły nadzieję, pewność i pokój w osobistym poznaniu Boga i więzi z Nim przez studiowanie Jego słowa. Ludzie ci odkryli Boga, który ich miłuje bardziej, niż mogliby to sobie wyobrazić, oraz dodaje im sił do odważnego stawiania czoła wyzwaniom dnia codziennego i próbom, jakie niesie jutro. On jest Bogiem nadziei. W chwili rozpaczy psalmista Dawid wołał: Tyś bowiem nadzieją moją, Panie Boże. Nadzieja Dawida pochodziła z tego samego źródła, z jakiego pochodzi nadzieja dla każdego z nas. Brała się z wiary, że istnieje Bóg w niebie, potężniejszy niż nasze problemy, większy niż nasze trudności, mocniejszy niż wyzwania, którym musimy stawić czoło. Bez poznania Boga, który troszczy się o nas, rozumie nasz ból i uzdrawia nasze urazy, a pewnego dnia pokona moce ciemności i odrodzi świat, nie mamy nadziei do stawiania czoła wyzwaniom. To poczucie obecności Boga, Jego bezwarunkowej miłości i stałej troski o nas napełnia nasze serca nadzieją.
Biblia, Księga Nadziei.
Biblia jest księgą pełną nadziei. Zawarte w niej historyczne sprawozdania przedstawiają ludzi podobnych do nas. Czasami ludzie ci byli silni i zwyciężali w Bogu. Innymi razy byli słabi i haniebnie zawodzili. Jednak we wszystkich przypadkach Bóg był z nimi, by dać im nadzieję na przyszłość. Słowo nadzieja występuje w Biblii ponad 125 razy. Apostoł Paweł, który wielokrotnie znajdował się w trudnych sytuacjach, użył tego słowa ponad 40 razy. Doświadczył bicia, kamienowania, był rozbitkiem na morzu, był więziony, a jednak był pełen nadziei. Pisząc do chrześcijan w Rzymie, życzył im: a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. List do Rzymian, rozdział 15. Kiedy pokładamy nadzieję w Bogu, który jest potężniejszy niż nasze problemy, nasze serca są pełne radości i pokoju w wierze. Pewność, że istnieje Bóg, który nas miłuje bardziej niż możemy to pojąć, napełnia nas nadzieją. Nie ma takich okoliczności, w których nie moglibyśmy liczyć na Jego pomoc.
Nadzieja nie zawodzi.
W Chrystusie mamy nadzieję. Nie ma takiego wyzwania, w którym nie moglibyśmy liczyć na nadzieję, która jest w Chrystusie. Jak mówią słowa starej pieśni: kiedy Go potrzebuję, Jezus jest przy mnie, kiedy potrzebuję Go najbardziej. Chrystus, który nas stworzył i troszczy się o nas, jest także naszym odkupicielem. Należymy do Niego podwójnie. Kiedy doskonałe istoty stworzone przez Niego zbuntowały się przeciwko Niemu w Edenie, miłość znalazła ratunek. Jest nadzieja dla Adama i jego potomków. Jezus jest barankiem zabitym od założenia świata, jak podaje Księga Apokalipsy. Boży plan zbawienia został ogłoszony w całym wszechświecie. Bóg, Syn, opuścił niebo i jako Jezus Chrystus przyszedł na zbuntowaną planetę, by objawić miłość Boga niezliczonym światom oraz zaspokoić wymagania sprawiedliwości. Gdzie Adam upadł, Jezus zwyciężył. Przez swoje życie i śmierć ukazał miłość Ojca. Spełnił wymagania prawa i odparł wszelkie pokusy szatana. Wiódł doskonałe życie, jakie my winniśmy wieść, a potem umarł śmiercią, na którą my zasługujemy. Tak więc, choć zapłatą za grzech jest śmierć, darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian, rozdział 6. Jego łaska, przebaczenie i miłosierdzie wypływają z serca nieskończonej miłości. Ktoś ujął to trafnie w prostych słowach. Miłosierdzie i łaska Boga dają nam nadzieję, dla mnie i dla naszego świata. W pieśni śpiewamy: moja nadzieja opiera się wyłącznie na krwi Jezusa i Jego sprawiedliwości. Mamy nadzieję w Chrystusie. Nadzieję, że nasze grzechy, choć są wielkie, mogą być przebaczone. Nadzieję, że nasze pokusy, choć silne, mogą zostać odparte. Nadzieję, że nasze jutro będzie znacznie lepsze niż dzisiaj. Chrystus oferuje nam wciąż więcej, znacznie więcej niż pewność, że jest z nami dzisiaj. Nadzieja, którą Chrystus nam oferuje, jest nadzieją wykraczającą poza ten świat, sięgającą w świat przyszły. Jest to nadzieja Jego rychłego, powtórnego przyjścia. Apostoł Paweł pięknie łączy pierwsze przyjście Chrystusa na świat w celu odkupienia nas z Jego powtórnym przyjściem, by zabrać nas do domu. W motywującym liście do swojego młodszego współpracownika Tytusa apostoł podkreślił, iż oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. List do Tytusa, rozdział 2. Jezus przyszedł po raz pierwszy, by objawić miłość Ojca i nabyć legalne prawo do odkupienia nas. Po raz drugi przyjdzie, by zabrać tych, których nabył na własność.
Nadzieja sięgająca poza jutro.
Merdo Ivan MacDonald, więzień obozu jenieckiego w Niemczech w czasie II wojny światowej i kapelan amerykańskich jeńców, opowiedział, jak dowiedział się o lądowaniu aliantów w Normandii. Wczesnym rankiem w dniu alianckiego desantu obudzono go i poinformowano, że pewien Szkot z brytyjskiej części obozu chce się z nim widzieć. MacDonald pobiegł do płotu z drutu kolczastego oddzielającego dwie części obozu. Szkot, który słuchał radia BBC dzięki przemyconemu do obozu odbiornikowi, wypowiedział dwa słowa w języku gaelickim oznaczające „oni przybyli”. MacDonald biegiem wrócił do amerykańskich baraków i ogłosił wieść. Oni przybyli! Oni przybyli! Tak wszyscy jeńcy dowiedzieli się, że alianci wylądowali w Normandii. Reakcja była niesamowita. Żołnierze skakali i krzyczeli z radości, ściskali się nawzajem i turlali po ziemi. Formalnie nadal byli jeńcami, ale w głębi serca wiedzieli, że będą wolni. Nadzieja zmieniła ich sytuację. Pewnego dnia my także zostaniemy uwolnieni z tego obozu grzechu i cierpienia, w którym obecnie żyjemy. Możemy już dziś wołać: On przybył! On przybył! Biblia jest pełna najlepszej nadziei dla wszystkich ludzi. Nadziei związanej z powtórnym przyjściem Chrystusa. Biblia nawiązuje do powtórnego przyjścia Chrystusa ponad 1500 razy. 1 na 25 wersetów Nowego Testamentu wspomina o powtórnym przyjściu Chrystusa, a w proroctwach Starego Testamentu 8 razy więcej wersetów mówi o tym wydarzeniu niż o pierwszym przyjściu Jezusa. Oto zaledwie kilka przykładów pełnych nadziei obietnic powtórnego przyjścia Chrystusa rozsianych po całej Biblii.
Biblijne zapowiedzi powtórnego przyjścia Chrystusa.
Pierwsza znana nam przepowiednia powtórnego przyjścia Chrystusa została podana już przez Henocha. Oczywiście w Biblii nie ma księgi Henocha, ale Juda w swoim krótkim liście cytuje tego przedpotopowego proroka. Henoch żył krótko przed potopem. Bóg zabrał go z ziemi, kiedy Henoch miał 365 lat. Jego wiek nie powinien cię zaskakiwać, jako że wielu przedpotopowych patriarchów żyło ponad 700 lat, a Adam i Metuszelach nawet ponad 900 lat. Adam został stworzony przez Boga jako mający ogromne siły witalne i miał żyć wiecznie, a zatem 365 lat życia Henocha w tamtych czasach nie było niczym niecodziennym. Henoch jest przykładem tych ludzi, którzy nigdy nie umrą, ale zostaną przemienieni i zabrani do nieba w dniu powtórnego przyjścia Jezusa. Oto co Biblia mówi o przepowiedni Henocha dotyczącej powtórnego przyjścia Chrystusa. Prorokował Henoch, 7. potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. List Judy, rozdział 1. Ponad 3000 lat przed pierwszym przyjściem Jezusa Henoch przepowiedział, że Mesjasz przyjdzie nie tylko jako cierpiący sługa, by umrzeć za nasze grzechy, ale także jako zwycięski król, który wyzwoli nas z tego grzesznego świata i położy kres wszelkiemu złu. Dawid w Psalmie 50 dodaje swoje świadectwo mówiąc: Bóg nasz przybywa i nie milczy, przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego sroży się potężna burza. Prorok Izajasz także pragnie dodać nam nadziei. Nadchodzi dzień powtórnego przyjścia Chrystusa, kiedy siły zła, powodujące tak wiele nieszczęść w tym świecie, zostaną pokonane na zawsze. Przez proroka Bóg mówi: Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Księga Izajasza, rozdział 35. Biblijni prorocy żyli nadzieją, ale nie rozpaczali. Patrzyli ponad wyzwaniami, próbami, trudnościami, jakich doświadczali, ku nowemu jutru. Mieli zupełną pewność, że Chrystus przyjdzie powtórnie, a grzech, cierpienie, zmartwienia, smutki, choroby i śmierć przestaną istnieć na zawsze.
Obietnica Jezusa.
Tuż przed swoim wniebowstąpieniem Jezus zapewnił swoich wyznawców: Przyjdę znowu. Fakt, iż Jezus przyjdzie ponownie na ziemię, jest tak pewny jak to, że żył na ziemi 2000 lat temu. Nadzieja nie zawodzi. Obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa rozbrzmiewa zapewnieniem. Zbawiciel podnosi swoich uczniów na duchu tą obietnicą: Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Ewangelia Jana, rozdział 14. Te pełne pociechy słowa Chrystusa są jak poręczenie. Jezus powiedział, że przyjdzie powtórnie, więc możemy być pewni, że tak się stanie. Powtórne przyjście Chrystusa nie jest oparte na pustych domysłach, nie jest jedynie daremnym ludzkim życzeniem czy filozoficzną koncepcją. Jest prawdą opartą na niezmiennych, wiarygodnych i pewnych obietnicach Słowa Bożego. Powtórne przyjście Chrystusa świadczy o doniosłej prawdzie, iż dzieje zmierzają ku chwalebnej kulminacji. Mamy wieczne przeznaczenie. Życie nie zmierza donikąd, a my przygotowujemy się na spotkanie z tym, który ma ostateczne rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Bez tego przekonania nasze obecne życie nie miałoby zbyt dużo sensu. Słowa Jezusa rozbrzmiewają od wieków. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Przestańcie się martwić. Nie ma potrzeby, byście żyli w nieustannej trosce. Ten świat nie jest ostateczną rzeczywistością. Trzymajcie się mojej obietnicy. Ufajcie mojemu słowu. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Idę przygotować wam miejsce. Przyjdę znowu. Obietnica rychłego powtórnego przyjścia Chrystusa podnosi nas na duchu i buduje nasze serca. Rozjaśnia nasze dni, rozświetla nasze noce. Każdą życiową wspinaczkę czyni łatwiejszą. Zwróć uwagę na kilka wyrażeń występujących w tym fragmencie. Niech one poruszą twoje serce i napełnią cię otuchą. Jezus mówi: W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Słowo przetłumaczone tu jako mieszkanie oznacza raczej siedzibę, miejsce zamieszkania czy rezydencję. Oto Jezus zapewnia: W moim wiecznym królestwie jest dość miejsca. Nie zabraknie tam przestrzeni dla nikogo. Jest tam również miejsce dla ciebie. Apostoł Jan powtarza te słowa w ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie Jana. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków. Księga Apokalipsy, rozdział 7. W niebie jest dość miejsca dla wszystkich ludzi. Ofiara Chrystusa jest wystarczającym zadośćuczynieniem za wszystkich. Krzyż Golgoty zapewnia odkupienie wszystkim, którzy go przyjmą. Jezus zapewnia swoich uczniów, że w niebie jest dość miejsca dla każdego i że On przyjdzie, by zabrać ich do siebie. Co to znaczy, że Jezus przygotowuje dla nas miejsce? Z pewnością nie znaczy to, że Jezus jako kierownik budowy kieruje aniołami budującymi niebiańskie mieszkania. Jezus wstąpił do nieba i przed obliczem Ojca otrzymał zapewnienie, że Jego ofiara została przyjęta. Bramy nieba zostały otwarte dla całej ludzkości. W świetle wielkiego boju między dobrem a złem we wszechświecie, Jezus zapewnia nas, że przez Jego łaskę, na mocy Jego śmierci na krzyżu, możemy żyć wiecznie z Nim. Zapewnia nas, że jest naszym obrońcą na niebiańskim sądzie. Ten niebiański sąd został opisany w Księdze Daniela w rozdziale 7. Miriady aniołów są zgromadzone wokół tronu Bożego. Niebiańskie rejestry są otwarte i jawne dla całego wszechświata. Z największym zainteresowaniem inteligentni mieszkańcy wszystkich światów śledzą przebieg rozprawy. Przeznaczenie ludzkości zostaje ustalone na zawsze. Każdy z ludzi zostaje osądzony i albo będzie na zawsze zbawiony, albo potępiony. Jezus występuje na sądzie i oświadcza, że ci wszyscy, którzy prawdziwie pokładali wiarę w Nim i przyjęli Jego ofiarę, tak iż zostali odrodzeni przez Jego łaskę, otrzymali prawo do zamieszkania w niebie i są do tego przygotowani. Prorok Daniel triumfalnie oznajmia, że prawo zostało przyznane świętym Najwyższego. Jesteśmy pełni nadziei, bo Ten, który umarł za nas i żyje dla nas, przyjdzie powtórnie po nas.
Uczniowie Jezusa umarli zwycięsko w nadziei.
Pomyśl o tym, jak umarli uczniowie Jezusa. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej wszyscy prócz Jana zginęli męczeńską śmiercią. Wszystko wskazuje, że tak właśnie było. Apostoł Jakub został ścięty na rozkaz Heroda. Jego imiennik Jakub, brat pański, napisał: „Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana”. List Jakuba, rozdział 5. W obliczu śmierci apostoł Jakub, brat Jana, z pewnością zachował siłę ducha i żywą nadzieję. Piotr został ukrzyżowany głową w dół na rozkaz cesarza Nerona, przypuszczalnie w 66 roku naszej ery. Umierał z nadzieją. Oto jego słowa: „Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość”. Drugi list Piotra, rozdział 3. Apostoł Paweł spędził długi czas w mrocznym rzymskim lochu, a potem został ścięty mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Piotr zginął męczeńską śmiercią za panowania cesarza Nerona. Jednak Paweł, pełen nadziei i pewności, patrzył ponad tym, co jest, ku temu, co będzie. Wierzył, że Chrystus pokonał śmierć, a kiedy przyjdzie powtórnie, jak obiecał, wyzwoli także jego z niewoli śmierci. Ten odważny apostoł Chrystusa trzymał się obietnic Słowa Bożego. Wierzył, że sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. Apostoł Paweł nie umarł pokonany ani złamany na duch. Podtrzymywała go obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa, więc umarł pełen nadziei. Apostoł Jan także otarł się o męczeńską śmierć. Na rozkaz cesarza Domicjana został wrzucony do kadzi z wrzącą oliwą, a kiedy Bóg cudownie go ocalił, został zesłany w wieku 90 lat na skalistą wysepkę Patmos, by tam dokonał żywota. Właśnie tam, na samotnej wysepce smaganej wiatrem, Jezus Chrystus dał Janowi wizję swego powtórnego przyjścia. Jan opisał tę wizję w ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie Jana. Jego słowa tchną nadzieją. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. i biadać będą nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Powtórne przyjście Jezusa na ziemię z pewnością nie będzie tajemniczym wydarzeniem. Kiedy przyjdzie, wszyscy będą o tym wiedzieć. Będzie to wydarzenie nie tylko widzialne, ale spektakularne, o globalnym zasięgu. Zobaczą je ludzie ze wszystkich kultur i wszystkich kontynentów. Pewność powtórnego przyjścia Chrystusa została podkreślona zarówno w pierwszym, jak i w ostatnim rozdziale Apokalipsy Jana. Na ostatniej stronie Biblii, w ostatnim rozdziale ostatniej księgi, Jezus obiecuje: oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Wszyscy uczniowie Jezusa, z wyjątkiem Jana, umarli śmiercią męczeńską, ale umarli jako zwycięzcy. Dochowali wiary w obliczu największych wyzwań, zostali napełnieni wewnętrznym pokojem, który przewyższa wszelki rozum, jak podaje list do Filipian, rozdział 4. Trzymali się słowa Chrystusa, wierzyli w obietnicę Chrystusa: przyjdę znowu. Słowa aniołów wypowiedziane podczas wniebowstąpienia Chrystusa rozbrzmiewały nieustannie w ich uszach. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on oddalał się ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 1. Pamiętaj, że przy tej okazji aniołowie, jako niebiańscy posłańcy Boga, potwierdzili obietnicę Chrystusa i zaświadczyli o jej dosłownym spełnieniu. Ten Jezus to nie żaden duch czy zjawa, ale prawdziwy Jezus mający ciało i kości, jak stwierdza Ewangelia Łukasza, rozdział 24. On tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wniebowstąpienie Jezusa było rzeczywistym wydarzeniem. Jego powtórne przyjście będzie także realnym, dosłownym wydarzeniem. On naprawdę przyjdzie, by zabrać nas do swego domu. Wszystkie wyzwania, wobec których stajemy, wszystkie trudności, jakich doświadczamy, wszystkie próby, jakie niesie nam życie, wkrótce dobiegną końca. Trzymaj się obietnicy rychłego przyjścia Jezusa i niech twoje serce wzbiera nadzieją, a pokój wypełnia twoją duszę. Biblia jest księgą nadziei. Istnieje coś więcej niż ta doczesność. Mamy nadzieję, która jasno płonie w naszych sercach, nadzieję przyjścia naszego Pana. Ta nadzieja wystarczy, by przeprowadzić nas przez wszystkie życiowe wyzwania. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Biblia raz po raz ukazuje nam lepsze jutro. Podkreśla obietnicę powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Zło dojdzie do swego kresu. Sprawiedliwość zapanuje na zawsze. Grzech, choroby i cierpienia zakończą się bezpowrotnie. Nieszczęścia, degradacja i śmierć nie będą istnieć wiecznie. Nikczemność, wojny i zmartwienia przejdą do historii. Apostoł Paweł nazywa to wspaniałe wydarzenie błogosławioną nadzieją. Jakże wspaniała jest to nadzieja. Jezus Chrystus przychodzi. Śmierć nie będzie miała ostatniego słowa. Ostatnie słowo będzie należeć do Jezusa. Pewnego dnia, już wkrótce, nasi bliscy, którzy umarli wierząc w Chrystusa i żyjąc dla Niego, zostaną wskrzeszeni i ujrzą Go twarzą w twarz. Pewnego dnia, już wkrótce, nadzieja wiernych ze wszystkich wieków zostanie spełniona. Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie, a my, którzy dożyjemy tego wydarzenia, zostaniemy przemienieni i zabrani przez Niego w powietrze. Wraz z Nim odbędziemy najbardziej zdumiewającą kosmiczną podróż do najbardziej zdumiewającego miejsca we wszechświecie i będziemy żyć z Nim przez całą wieczność. Nie musimy się martwić o przyszłość. Nie musimy żyć w strachu, który ściska nasze serce i tłumi naszą radość. Chrystus jest naszym Stwórcą i Odkupicielem. On troszczy się o nas i podtrzymuje, a wkrótce przyjdzie po nas i zabierze do swego domu. I na to warto mieć nadzieję.